Zacznę od pytania dla młodzieży szkolnej. Czy wiecie, w jakiej dziedzinie nauki Nagrodę Nobla otrzymał Max Planck? O tak, słyszę gdzieś tam. Max Planck był współtwórcą fizyki kwantowej. Zresztą wypromował takiego pewnego niesfornego człowieka, jakim był Albert Einstein. Ale oprócz tego miał czworo dzieci, które dorastały w czasach wielkich osiągnięć ojca. Najstarszy syn, Karl, miał trudną relację z ojcem. Szybko okazało się, że są zupełnie różnymi ludźmi. Ojciec chciał, żeby syn studiował prawo, ale on wolał geografię. Zresztą źle się czuł w Wielkim Berlinie, pokochał górskie wycieczki, czego ojciec zupełnie nie rozumiał. I ten konflikt między pokoleniami przybierał na intensywności. Coraz bardziej zaczynał przypominać walkę. Młody Karl ostatecznie zaczął mieć problemy ze snem, przestał jeść. No i staraniem ojca został umieszczony na jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym. Później, kiedy wyszedł z tego szpitala, trochę tam jeszcze postudiował i na końcu chciał już na ostatniej prostej rzucić studia. No dla noblisty to było nie do wiary. Był bardzo zawiedziony, próbował za wszelką cenę zapobiec temu. Aż w 1914 roku zaczęła się pierwsza wojna światowa. No i młody Karl wstąpił do wojska. Wreszcie zaczął robić coś pożytecznego. Noblista napisał, że wojna jest dla Karla okazją do spłaty długu, wdzięczności za miłość i troskę, jakie otrzymał. Ostatecznie Karl zginął w okopach pod Verdun. Ojciec przyznał, że nie docenił syna. Dlaczego bliskie relacje są takie trudne? Żyjemy w świecie, w którym coraz wyraźniej widać brak szacunku. Brak szacunku dla rodziców, nauczycieli, liderów, starszych pokoleń. Dzisiaj ciężko nam w ogóle zrozumieć, kto to jest król, co to jest królestwo. I wydaje się, że to nie tylko ludziom młodym ciężko jest to zrozumieć, ale w ogóle nam, ludziom, ciężko docenić tych, którzy niosą odpowiedzialność, są liderami, którzy sprawiają, że rzeczy się dzieją. A jakie doświadczenia w tym temacie miał król Dawid? W jego czasach ludzie chcieli mieć króla, kochali go. Był wspaniałym władcą i liderem. Bóg mu błogosławił. Można powiedzieć, że umarł syty dni jako szczęśliwy człowiek. Tron przekazał swojemu synowi Salomonowi, który wzniósł królestwo Izraela na jeszcze wyższy poziom. Zapewnił ludowi pokój, dostatek oraz sprawiedliwe rządy. Biblia mówi, że nie było nikogo tak mądrego jak Salomon. Mimo tych sukcesów w życiu Dawida były też trudne momenty. Tak właśnie Bóg prowadził jego drogę. I choć Dawid był rzeczywiście wspaniałym liderem, to zdarzyło mu się popełniać błędy, czy to wychowawcze dotyczące jego synów, czy to związane z poddanymi. Posłuchajmy jednej z historii jego życia. Pewnego razu, podczas strzyżenia owiec, na którym świętowali synowie Dawida, doszło do tragedii. Gdy bracia wypili już odpowiednią ilość wina, Absalom zabił starszego brata Amnona. No, Dawid pogrążył się w żałobie po pierworodnym synu, a Absalom uciekł do Geszur, kraju, z którego pochodziła jego matka. Można powiedzieć, że tego dnia Dawid stracił dwóch synów. Widzimy, że tragedie i dramaty nie omijały domu Dawida. 3 lata Absalom był na obczyźnie, aż wreszcie Dawid, zachęcany przez swoich najbliższych współpracowników, postanowił sprowadzić syna do Jerozolimy. Ale nie spotkał się z nim przez lata ani razu. Syn próbował skontaktować się z ojcem, przesyłał jakoś wiadomości, czy to przez jakiegoś tam dowódcę wojsk, ale był zupełnie ignorowany. Wreszcie syn, żeby zwrócić na siebie uwagę, podpalił pole zboża. No, znamy to, tak? Dzieci często próbują zwrócić naszą uwagę, robiąc dziwne, głośne, widowiskowe szkody. Ale udało się. Dawid spotkał się ze swoim synem. Po 5 latach. Jakie odczucia z relacji z ojcem mógł mieć Absalom? Zaprosił tatę na imprezę strzyżenia owiec. To wtedy 2 razy do roku taka impreza się odbywała. No ale Dawid nie przyszedł. Wolał zostać w pałacu. Gdy wrócił z Geszur, z wygnania, niczym syn marnotrawny, no nikt nie wybiegł mu na spotkanie. Ojciec nie chciał go widzieć. No i tak było przez lata. Absalom okazał się być wytrawnym strategiem, jak coś sobie wymyślił, a miał trochę czasu, żeby wymyślić jakieś ciekawe plany. To już później prowadził do celu i za cel postawił sobie zdobycie królewskiego tronu. Intryga mu się udała, zjednał sobie sympatię ludu i ruszył na Jerozolimę, zmuszając Dawida do ucieczki z pałacu. Dawid uciekł z pałacu, ale Absalomowi to nie wystarczyło. Syn postanowił zniszczyć ojca. Ruszył w pościg za Dawidem. W lesie Efraima doszło do bitwy między zwolennikami Absaloma a zwolennikami Dawida. Dawid co prawda polecił swoim dowódcom, żeby obeszli się z Absalomem łagodnie. Tego dnia doszło w Izraelu do wielkiej klęski. Poległo 20 tysięcy izraelskich wojowników. W tej domowej wojnie zginął także Absalom, syn Dawida. Czytamy w 2 księdze Samuela. Wzięto Absaloma i wrzucono do głębokiego dołu w lesie. Narzucono na niego wielki stos kamieni. Wszyscy natomiast Izraelici uciekli, każdy do swego namiotu. Dawid często płakał z powodu swoich dzieci. Raz z powodu śmierci pierworodnego. Raz, gdy Absalom zdradził go i zmusił do ucieczki. No i płacze też tego dnia, gdy dociera do niego wieść o śmierci syna. Czytamy w 2 księdze Samuela. Król zadrżał, udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mówił, synu mój, Absalomie, synu mój, kto by dał, bym ja umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu. Dawid byłby gotów nawet oddać życie za syna, ale było już za późno, już nie dało się nic naprawić, nic zrobić. Dawid, chociaż wychwalany jako król, no okazało się, że nie był doskonałym ojcem. Nie udało mu się zapanować nad tym, co działo się w jego domu. W kluczowych momentach zabrakło mu może miłosierdzia, może inicjatywy, żeby okazać troskę i zainteresowanie. Ale nie bądźmy tacy surowi. Tutaj coś do młodszego pokolenia. Nie ma czegoś takiego jak doskonały rodzic. No trzeba się z tym pogodzić. Ale właśnie przez tych niedoskonałych ludzi Bóg chce nam dać doskonałe rzeczy. Saul, który był poprzednikiem Dawida, królem przed Dawidem, kiedy był młodzieńcem, został wysłany przez swojego tatę na poszukiwanie oślic. Gdzieś te oślice się zapodziały. Chłopak błąkał się przez 3 dni, przeszedł przez górę Efraima, krainę Szalim, ziemię Szalisza i ziemię Sów bezowocnie. Widzicie to? Czasem mówię do dzieci, wyładujcie zmywarkę. Na co one reagują, no, że wyzysk, niewola. Co by powiedzieli, gdybym kazał im szukać psa przez 3 dni po Małopolsce? Osły ważniejsze od syna? Ale Saul zareagował posłuszeństwem. I co się stało? Pod koniec tych poszukiwań, tych oślic spotkał proroka Samuela, który co zrobił? Powołał go na króla Izraela. Gdyby nie poszedł na prośbę ojca, to być może ominęłoby go życiowe powołanie. Kiedyś usłyszałem takie słowa, że na szacunek to trzeba sobie zasłużyć. No i brzmi to sensownie, ale czy tak jest w rzeczywistości? No może nie, może opiekunowie, rodzice mają władzę nie dlatego, że na nią zasługują w naszych oczach, ale dlatego, że Bóg im dał. W pierwszej księdze Samuela czytamy takie słowa, które wypowiedział prorok do Saula. Samuel rzekł: czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. W relacjach z rodzicami może ujawniać się postawa buntu wobec Boga. Mamy jedno serce. Może w nim być właśnie problem buntu. I ten bunt może ujawnić się też wobec rodziców. Zawsze zadziwiające było dla mnie to, gdy czytałem historię Dawida, że Dawid miał szacunek do króla Saula. Chociaż w zasadzie Saul w ogóle na ten szacunek nie zasługiwał. Wręcz planował, chciał zabić Dawida. I nawet zdarzały się takie momenty, że życie Saula były gdzieś tam w garści Dawida. Na przykład Dawid ukrywał się w jaskini i Saul akurat wszedł do tej jaskini i Dawid mógł pozbyć się problemu. Nawet jego towarzysze zachęcali go do tego, żeby zabił Saula. Ale co on odpowiedział? Biada, gdybym podniósł rękę na pomazańca Boga. On rozumiał, Dawid rozumiał, że to Bóg powołał Saula na króla i należy się mu szacunek, nawet jeśli na niego nie zasługuje. Wracając do świata dorosłych. Wiemy, że relacja rodziców z dziećmi bywa trudna. Może jest nawet jedną z najtrudniejszych. Mogą się tutaj spotkać wielka miłość, wielkie oczekiwania, wielkie poświęcenie dla dziecka, no a jednocześnie zawód, gorycz niespełnionych oczekiwań, czy brak akceptacji tego, kim dziecko jest. Zarówno Max Planck, czy król Dawid, to nie byli jacyś nieudacznicy. To wręcz przez dzieje są postrzegani jako ludzie sukcesu. A jednak w relacjach z synami no nie było już takich sukcesów. Może okazuje się, że to jest trudniejsza dziedzina niż fizyka kwantowa czy polityka zagraniczna. I czasami, no chociaż staramy się jak najbardziej, to wypada nam to różnie. Który z ojców, która z matek nie chce jak najlepiej dla swoich dzieci? Który z nauczycieli, czy wychowawców, czy opiekunów nie chciałby dobrze wywiązać się z powierzonej mu odpowiedzialności? A jednak często wychodzi nam to różnie. Więc problemem jest to, co staje na drodze trosce i w sumie tkwi w każdym człowieku. Jest to egoizm. Każdy człowiek ma tendencję do kierowania się własną wygodą. Patrzy na świat przez pryzmat samego siebie. Często to, co robi, nazywa miłością, ale no jest to tylko dobrze zakamuflowany, dobrze ubrany egoizm. I w relacjach z młodszymi ten egoizm może przejawiać się na różne sposoby. Chyba najbardziej oczywistym owocem egoizmu jest obojętność. Obojętność, czyli no jestem tak skoncentrowany na sobie, na swoich planach, że nie ma już w moim życiu miejsca na sprawy mojego dziecka. Rodzic zajęty swoją karierą czy realizacją swoich pasji nie ma czasu pochylić się nad tym, czy żyje jego dziecko. Król Dawid być może właśnie był zbyt pochłonięty wypoczywaniem lub pracą w pałacu, by pójść na to święto Absaloma, jakim było strzyżenie owiec. Później sprowadził syna z wygnania. No ale przez kilka lat się z nim nie spotkał, nie zamienił słowa, nie interesował się, co u niego słychać. Może był zbyt pochłonięty własną żałobą, może ciągle był obrażony, czy miał za złe synowi to, czego się dopuścił. I my możemy być właśnie takimi rodzicami czy opiekunami. ciągle zbyt skoncentrowanymi na sobie, żeby czy to uczestniczyć w ważnych wydarzeniach w życiu naszych dzieci. Możemy być ludźmi, którzy bardzo lubią własną wygodę i nie zajmą się wychowawczymi problemami naszych dzieci. Może nie chcemy konfrontacji. Mi osobiście zdarza się często lekceważyć problemy wychowawcze w moim domu, no bo przecież tyle rzeczy jest do zrobienia dzisiaj. No i zajęcie się jakimiś tam sprawami wymagałoby przekierowania tej energii, czasu właśnie na te problemy wychowawcze. Zawsze myślę sobie, że jakoś to będzie. Jakoś może samo ucichnie. No ale tu widzimy w tej historii, że zazwyczaj te sprawy wracają ze zdwojoną siłą i szkodzą naszym najbliższym. Więc pierwszy owoc egoizmu, jaki może być obojętność. Drugim jest taki owoc bardziej, który na pierwszy rzut oka wydaje się być zachować pozory zainteresowania losem naszych wychowanków. To jest sytuacja, gdy rodzic jest bardzo ambitny i ma jakieś aspiracje i te aspiracje lubi przekładać na swoje potomstwo. Chce, żeby jego dziecko było kimś. Może wybitnym naukowcem, tak jak tam u tego Planka, tak, czy prawnikiem, architektem. Albo czasami zależy było po prostu na jakichś tam wartościach, żeby było szczupłe albo pracowite, wysportowane. Dla mnie jedną z takich rzeczy, które gdzieś tam podświadomie wymagam od siebie, od innych, no i też od moich dzieci, to bycie niezmęczonym. No ja jestem głuszek w moim domu, w którym dorastałem, nikt nigdy nie mówił, że jest zmęczony. Więc czy zaakceptuję słabość moich dzieci? Kiedy upadną, no nie rozczulam się nad tym, tak? Wstawaj, maszeruj albo giń. Ambitni rodzice chcą, by dzieci były ich przedłużeniem. No ale z tymi ambicjami rodzica, wygórowanymi oczekiwaniami jest jeden problem. Co gdy ta druga osoba im nie sprosta? Co jeśli nie okaże się dość dobra? Czy będziemy dalej jej przychylni? A może spowoduje to w nas frustrację i złość? Może będziemy cisnąć tą osobę, a może stracimy dla niej sympatię i zamienimy się w wiecznie niezadowolonego i krytykującego rodzica albo lidera. No, kiedy akurat sobie tam pisałem te słowa, nad tym się zastanawiałem, to od razu Bóg pokazał mi próbkę takich spraw. Zdarzyło się, że rozmawiałem sobie z Danielem Białkiem, że tam fajnie byłoby pobiec jeden z biegów gdzieś tam w Małopolsce. No i mój syn Bronek przysłuchiwał się tej rozmowie, no i stwierdził, że też chciałby z nami pobiec. O, sobie myślę, ale super, o, taki syn. No i mówię, dobrze, ale pod jednym warunkiem, że zaczniesz ze mną ćwiczyć, zaczniesz biegać. No i zgodził się, ale następnego dnia, kiedy przyszła sobota, no stwierdził, że jest zbyt zmęczony i odpuszcza. Jak zareagować? Co pojawia się w moim sercu? Czy będzie akceptacja, a może frustracja i niezadowolenie? W przedmowie do listów starego diabła do młodego C.S. Lewis napisał takie słowa. Wyobrażam sobie, że diabły mogą w sensie duchowym pożerać jeden drugiego i nas. Nawet w życiu ludzkim spotyka się namiętność skierowaną na zdominowanie, prawie że przetrawienie drugiego człowieka, na dążenie do tego, by całe jego intelektualne i emocjonalne życie uczynić jedynie przedłużeniem własnego życia. Na ziemi pożądanie to nazywa się często miłością. Wyobrażam sobie, że w piekle znane to jest jako głód. No, doskonałe podsumowanie sprawy. Człowiekowi wydaje się, że te oczekiwania są wyrazem miłości, troski o czyjś rozwój, no a tymczasem okazuje się to tylko uosobienie naszego egoizmu. I w tej dziedzinie bardzo podoba mi się król Dawid, bo on nie był taką osobą. Widzimy to chociażby po tym, kto stał się jego następcą, kto poniósł pałeczkę dalej w królestwie, a był to Salomon. O Salomonie czytamy, że nie był jak ojciec wojownikiem. Wręcz nawet padają takie słowa, że był wątłym człowiekiem. Wydaje się też, że był zupełnie inny niż ojciec. Wolał prawo niż poezję. Był raczej sędzią niż muzykiem. A jednak Dawid go nie pożarł. Problemem egoizmu jest przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Wykorzystywanie go do własnych celów. Czasami możemy mieć pokusę, żeby być super rodzicem. No i wtedy może to rodzicielstwo stać się dla nas ważniejsze niż same dzieci. Albo pokusę, by tworzyć rodzinę dobrze wyglądającą na Instagramie. Wtedy rodzina staje się tylko narzędziem do kreowania własnego wizerunku, osiągania swoich celów i ambicji. Skrajnym przykładem takiego podejścia jest życie właśnie wspomnianego już poprzednika Dawida, króla Saula. Dla niego córki i synowie to były tylko pionki w jakichś tam osobistych rozgrywkach. To jak być opiekunem czy rodzicem, który z jednej strony nie będzie bierny, a z drugiej strony nie będzie miał ambicjonalnego podejścia do wychowanków. Jak mieć wysokie standardy dla swoich podopiecznych, a jednocześnie nie mieć chorobliwych ambicji względem nich, mieć pełne zrozumienie i przygarnięcie, gdy okazują się zbyt słabi. Król Dawid, mimo że był wspaniałym królem, doświadczył na własnej skórze, że z tą troską w relacjach nie jest to taka oczywista sprawa. Ale właśnie to doświadczenie, że potrzebujemy Boga, by zatroszczyć się o ludzi, jest dobrym odkryciem. Może to, że okazujemy się w tym słabi i zwracamy się do Boga, to jest nasz atut. Bóg obiecał Dawidowi, że zbuduje mu dom w znaczeniu rodu, rodziny, że zadba o rozwój jego rodziny, że zaangażuje się. I właśnie te porażki doprowadziły Dawida do tego, że zaczął liczyć na Boga. W nim lokował nadzieję. Widać to w słowach jego modlitwy w drugiej księdze Samuela. Modli się tak. Racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki. Bo dzięki Twojemu błogosławieństwu dom Twojego sługi będzie błogosławiony na wieki. Tu widzimy nadzieję lokowaną w Bogu. Nadzieję sięgającą poza to, co jest widzialne, poza własne dzieci, nawet poza własne wnuki, gdzieś sięgające następnych pokoleń. Podobnie jest z potomstwem duchowym. Możemy na Bogu oprzeć gwarancję, że losy podopiecznych dobrze się potoczą. Dawid jako ojciec i przywódca doświadczył wielu kryzysów. Nieraz życie doprowadziło go do łez. Ale pod koniec życia jeden z psalmów zakończył tak. Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. Jak podsumował swoje życie? Że Bóg okazał mu pomyślność. Bóg podobnie zajął się moimi przodkami, poprowadził ich niezwykłą drogą. Gdzieś tam moi pradziadkowie poznali Ewangelię na Syberii, w Omsku, podczas carskiej zsyłki. I tą wiarę, poznaną i doświadczoną wiarę w Boga, przekazywali dalej, z pokolenia na pokolenie. I w pewnym sensie to, co się dzieje w moim życiu, jest częścią tego dziedzictwa. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, byłem u mojego dziadka Krzysztofa w mieszkaniu, to wiedział, że ja się interesuję tam geografią. Wyciągnął taką dużą, zieloną mapę, rozłożył ją na podłodze i pokazał dużo czerwonych punktów, naklejek na tej mapie Polski i powiedział mi, że to są miejsca, gdzie powstały wspólnoty w Polsce. Jakie miał pragnienie? Miał pragnienie, by Polacy poznali Ewangelię. I to samo pragnienie jest w moich rodzicach i odkrywam je także w sobie. I czasem patrzę na moje dzieci i marzy mi się, że No może Bóg sprawi, że oni też będą w tym brali udział. Że będą oni też marzyć o tym, by ludzie mogli poznać Boga. No i że przekażą to marzenie następnym pokoleniom. Gdyby miał to oprzeć na swoich własnych działaniach, wysiłkach, no to byłoby słabo. No wiele błędów w wychowaniu już popełniłem. Czasu nie da się odwrócić. Ale liczę, że Bóg da radę. Bóg zapowiedział Dawidowi, że zbuduje mu dom. I choć nie był doskonałym ojcem ani liderem. I ciekawe, że jego syn Salomon w psalmie 127 napisał takie słowa. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Bóg chce zainwestować w twoją rodzinę. Jeśli w naszym sercu jest marzenie, by być dobrym rodzicem i liderem, to pozwólmy Bogu na zaangażowanie się w ten życiowy projekt. Jego oferta jest taka. Budować zgodnie z Jego zasadami i pozwolić Mu działać. Ale jak pamiętamy, problemem w naszych relacjach jest egoizm. Najpierw trzeba pozwolić Bogu zająć się problemem grzechu i egoizmu w naszym sercu. Egoizm jest czymś, co dziedziczymy po przodkach. A świat, no, uczy nas, jak się w tym egoizmie jeszcze rozwijać. Ale w pierwszym liście Piotra widzimy dobrą wiadomość. Piotr pisze tak. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Co trzeba zrobić? Trzeba wymienić egoizm na troskę o innych. A tej wymiany może w nas dokonać Jezus. Tej troski możemy się od Niego nauczyć. Pamiętamy, że Jezus powiedział, że dobry pasterz życie swoje daje za owce. Możemy się nauczyć, jak żyć dla innych ludzi. Jezusa nie interesowała władza. Nie wykorzystywał ludzi do swoich egoistycznych celów. Stał się dla tych ludzi liderem nie dlatego, że tego potrzebował, że miał jakiś właśnie pęd na stanowiska, ale dlatego, że ludzie tego potrzebowali. Mówił, że byli jak owce bez pasterza. I z jednej strony Jezus miał wysokie oczekiwania od słuchaczy, bo uczył całkowitego, bezkompromisowego oddania się Bogu, ale też akceptował ludzi, mimo że nie byli doskonali. I takiego podejścia do ludzi potrzebujemy się od Jezusa nauczyć. Ucząc się dzień po dniu od Jezusa, będziemy uczyć się, jak okazywać troskę. Jak troszczyć się o dobre rzeczy dla podopiecznych. Troska, czyli jestem tu dla ciebie, dla twojego dobra. Jestem gotów wiele poświęcić i walczyć o dobre rzeczy dla ciebie. Poznając Jego słowo, możemy uczyć się, jak budować zgodnie z Bożymi standardami budowania. Na tych zasadach, które poznajemy, możemy budować nasze wszystkie relacje zresztą. To będzie wymagało od nas poświęcenia, by wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, by poznawać Boże Słowo, brać udział w studium biblijnym, słuchać wykładu Bożego Słowa i przyjmować ten nowy, poznawany system wartości. Zamieniać stare sposoby nowymi. Wszyscy mamy wieloletnie doświadczenie w temacie budowania relacji, ale no wielu z tych sposobów, które znamy, które może wydają się być skuteczne, no wiele z nich nie jest dobrych i trzeba je wymienić. Żeby podać jakiś przykład, można na przykład być kimś, kogo satysfakcjonuje posłuszeństwo podopiecznego czy dziecka, choćby wynikało ze strachu przed karą. Ale czy nie lepsze jest posłuszeństwo, które wynika z zaufania? Bardzo często mówię moim dzieciom, gdy są nieposłuszne, może mają problem z zaufaniem właśnie. Że nie ufają w to, że ja na przykład chcę ich dobra. I wskazuję tym samym, że w relacji z Bogiem ważny nie jest strach przed karą, lecz zaufanie. Zaufanie, że chce ten Bóg dla nas dobrze i wie lepiej, co nam potrzeba. Dawid pisał takie słowa. Duch Pański mówi przeze mnie i Jego słowo jest na moim języku. Bóg Jakuba przemówił. Mówił do mnie On, skała Izraela. Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu run ziemi. Czy niepodobnie postępuje Bóg z moim domem? Albowiem przymierze wieczne zawarł ze mną, we wszystkim ustalone i zabezpieczone. Czyż nie da rozwoju temu, co mi do zbawienia służy i każdemu pragnieniu? Dawid jako lider miał mądrość Boga i to procentowało. Mógł prowadzić zależnych od siebie ludzi i swoje dzieci w dobrym kierunku. Z tej Bożej mądrości wynikało to, jak traktował ludzi. Dzięki temu Bożemu sposobowi myślenia ci ludzie, którzy byli od Niego zależni, mogli doświadczać sprawiedliwości i pomyślności. Ale oprócz tego, że możemy poznawać w Bożym Słowie Bożą mądrość i odpowiedź na pytanie, jak budować relacje, to możemy też pozwolić Bogu po prostu działać. Można powiedzieć, że w Bogu możemy dostać ekstra wsparcie. Jako chrześcijanie mamy dostęp do tego samego Ducha, który działał w Jezusie. Ducha mocy. I w zasadzie to tylko moc Ducha Świętego pozwala przeżyć życie w oddzieleniu od egoizmu, ponad naszymi destrukcyjnymi odruchami i schematami, które niszczą nasze relacje z ludźmi. Im dłużej uczę się od Jezusa, tym bardziej dociera do mnie fakt, że jeżeli chcę mieć w rodzicielstwie czy w uczniostwie duchowy wpływ, sensowny, to jest to możliwe tylko wtedy, kiedy jestem napełniony Duchem Świętym, bo to wtedy On może przeze mnie mieć wpływ na tych ludzi. Bez opierania swoich relacji na mocy Boga marnuję potencjał, a być może nawet i szkodzę. Bo Bóg jest troską. Jednym z obrazów umieszczonych w Nowym Testamencie jest obraz Boga jako ogrodnika pracującego w winnicy, dbającego o to, by winorośl przynosiła jak najlepszy owoc. I niedawno zaciekawiony tym tematem szukałem tam w YouTubie jakieś materiały na ten temat, jak pracuje ogrodnik. No i udało mi się znaleźć jeden filmik, jak ogrodnik podcina, przycina latorośle na krzewie winnym. Byłem zdumiony, ile to wymaga cierpliwej, spokojnej pracy. No a przecież te krzewy trzeba jeszcze podlewać, nawozić, okopywać, chronić przed szkodnikami, zapewniać światło. Oglądając ten film, zdałem sobie sprawę, ile Bóg wkłada pracy w mój rozwój. Ile jest w tym troski. W Ewangelii Jana 15:5 Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli będziemy podłączeni do tego źródła mocy i mądrości, to będziemy owocować. Troska będzie cechować nasze relacje. Więc jeśli budujemy nasze relacje na Bogu, to mamy dostęp do Bożych zasad oraz do Jego mocy. I teraz już na koniec możemy się zastanowić, jak tą troskę możemy okazać. Kiedy przyglądałem się życiu króla Dawida, to wybrałem kilka takich sposobów na to, jak wyrazić troskę wobec dzieci czy podopiecznych. Pierwszy sposób to zaangażowanie. Zaangażowanie, funkcja czasu i jakości. Dawid zanim został królem, to był pasterzem. Tam nauczył się czuwania nad bezpieczeństwem owiec. I to jest dobra ilustracja zaangażowania. Czuwanie. Czuwanie nad kimś wymaga czasu i koncentracji. Czuwam nad podopiecznym jak pasterz pilnujący owiec. Wiem, co robią, gdzie są, co jedzą. Znam zagrożenia. Jestem tu dla nich. No, czy wiesz, co twoje dzieci czytają? Albo czym żyją twoi podopieczni? Co ich martwi? To wymaga bycia w ciągłym nasłuchu, trzymania ręki na pulsie, bycia ze stadem. Obchodzi mnie to, czym żyjesz, co u ciebie słychać. Oczywiście wymaga to czasu spędzonego razem, wspólnego zaufania, interesowania się rzeczami, które wcale nas nie interesują. Czy będę umiał słuchać, gdy dziecko będzie mi próbowało wyjaśnić przez 10 minut, co robi w Minecrafcie? Podobnie się ma sprawa z naszymi uczniami podopiecznymi. Pamiętam, jak kiedyś poszedłem z jednym przyjacielem na trening CrossFit. No chociaż omijam takie miejsca szerokim łukiem, ale chciałem lepiej zrozumieć to, czym żyję. Więc troskę mogę wyrazić w taki sposób, że czasami pójdę za kimś, że będę wiedział, czym żyje, co u niego słychać. Podziwiam ludzi, którzy zanim pozwolą dziecku oglądać jakąś serię bajek, to sprawdzają, o czym w ogóle te bajki są. Taka jest troska. Interesuje się drugą osobą. Jest gotowa słuchać. Ale też jestem gotowy opowiadać o tym, czym ja żyję, jak mi minął dzień. No, czasem w ogóle nie jest łatwo nic powiedzieć. Czasem łatwo jest mówić o sukcesach, ale może czasami dobrze opowiedzieć o tym, co nam nie wyszło. Tym bardziej, że młodzi są bardzo wyczuleni na hipokryzję. Bardzo szybko dostrzegą, że coś wymagamy od nich, a sami do siebie tego nie stosujemy. Więc może mówmy nie tylko o swoich sukcesach, ale też o swoich porażkach, wskazując na to, że my też potrzebujemy Jezusa. Tydzień temu Dawid Bednarczyk miał tutaj prezentację, w której poruszył między innymi temat życzliwości. No i my tam w Krakowie obejrzeliśmy tą prezentację. Po wykładzie razem z moim synem i jeszcze kilkoma ludźmi zaczęliśmy rozmawiać o tej życzliwości, jak to wygląda w naszym życiu. Ale dzień później z moją rodziną o 4 rano wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy do Białegostoku. Akurat trafiło się nam miejsce w tym pociągu koło wyraźnie chorej osoby. Kichającej, kaszlącej. Pomyślałem sobie, no super, czeka nas 6 godzin jazdy w towarzystwie zainfekowanej osoby. Miejsce obok miejsca. Co to za akcja? Byłem wewnętrznie wściekły na tą kobietę. A potem było jeszcze gorzej, bo przesunąłem się na inne miejsce, a w połowie drogi dosiadła się jakaś kobieta i stwierdziła, że musi nas obudzić, żebyśmy się wrócili na swoje własne miejsca. Chociaż dookoła były jeszcze jakieś miejsca, więc już była druga osoba, na którą byłem wkurzony. Ale to była świetna okazja, żeby znowu wrócić do tematu życzliwości i powiedzieć własnym dzieciom, no, że brakuje nam życzliwości w takich prostych sytuacjach do zupełnie obcych nam ludzi. I że potrzebujemy Jezusa tak, jak oni potrzebują, tak jak każdy potrzebuje, każdy człowiek. Jeśli ciężko jest nam wejść w świat Minecraft lub w ogóle spędzanie czasu z drugim człowiekiem nie przychodzi nam łatwo, to mam taką radę. Żeby coś razem zrobić, ja to nazywam projektami. Można pójść na łyżwy albo na gorącą czekoladę. Ja na przykład lubię gdzieś pójść z kimś na spacer albo jechać samochodem długo, wtedy ta osoba nie może za bardzo się wywinąć, więc jakaś rozmowa się tam zacznie. Tak, można spróbować coś takiego zorganizować. Rok temu Dawid zorganizował taki wyjazd dla ojców i synów w rejon Wrocławia. To było super. 2-3 dni, kiedy mogłem spędzić z moim synem trochę czasu, porozmawiać z nim więcej, lepiej się poznać. My z rodziną chodzimy czasami po górach i próbujemy zdobyć koronę gór Polski. I to jest dla mnie cały ten projekt, chociaż go nie cierpię, bo na tych najwyższych szczytach w Polsce jest bardzo dużo ludzi zawsze. Ale jest to taki wehikuł, który służy do tego, żeby właśnie budować te relacje. Razem spędzić trochę czasu, żyć czymś razem. O, jedziemy tam, musimy to wejść na tą górę, spróbować. Właśnie, wymyślić jakieś projekty. Więc to jest pierwszy sposób wyrażenia troski, czyli zaangażowanie. Drugi to wsparcie rozwoju. Jak wyrazić troskę? Troskę można wyrazić wspierając rozwój. W Psalmie 18 Dawid takie słowa zawarł. Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Dawid doświadczył tego, że w relacji z Bogiem się rozwija. Że dzięki Bogu może rozwinąć cały swój potencjał. Ale jednocześnie był osobą, taką właśnie osobą dla innych. Tworzył środowisko, w którym inni mogli się rozwijać. W pierwszej księdze Kronik czytamy takie słowa. Dawid stawał się coraz potężniejszym, bo Pan zastępów był z nim. Oto dowódcy bohaterów Dawida, którzy wraz z nim stali się potężni pod jego panowaniem. I tu następuje lista prawie 50 niesamowitych, można powiedzieć, bohaterów, którzy dokonali wielkich czynów, którzy właśnie pod skrzydłami Dawida mogli osiągnąć wyżyny. Ach, żeby mieć taki wpływ na ludzi. Taka troska wyrażona autentycznym życzeniem, żeby się im udało, żeby byli wielcy. I Dawid mógł mieć problem, że przecież on jest bohaterem, on zabił Goliata. Ale nie miał z tym problemu, że jeszcze będzie 50 innych bohaterów w Izraelu. Nie był zazdrosny, nie był zaborczy o chwałę i sławę. Był gotów zainwestować w ich rozwój. Więc czy ja życzę, by ktoś był nawet lepszy ode mnie w jakiejś służbie? Czymś, co niszczy taki wpływ, jest zazdrość. Uosobieniem zazdrości względem podopiecznych był król Saul. On w ogóle nie cieszył się z rozwoju podopiecznego, jakim był młodziutki jeszcze Dawid. Był zazdrosny. I zamiast budować z nim relacje, mieć dobry wpływ, to raczej ją rujnował. Wręcz chciał Dawida zniszczyć. I choć wcześniej go pokochał po ludzku, pokochał Dawida, to zabrakło w nim tej Bożej mądrości i mocy, no przez co zamiast troski ostatecznie zareagował nienawiścią. I trzecim sposobem, w jaki możemy wyrażać troskę, trzeci sposób, który wybrałem, to dbałość o przekazywanie Bożych wartości. Naszym zadaniem jest nauczyć, co jest dobre, a co złe. Przekazać Boże zasady i obietnice. Biblia w wielu miejscach mówi, że to jest najcenniejsza rzecz, jaką człowiek może otrzymać. Jeśli zastanawiasz się, jakie dziedzictwo warto przekazać następnym pokoleniom, to nie ma nic cenniejszego. Dawid miał wiele skarbów do przekazania, a jednak rozumiał, że Boże wartości są cenniejsze niż złoto i drogocenne kamienie. W moim i w mojej żony domu dzieci widzą wzór, że poznawanie Bożego Słowa i życie zgodnie z Nim jest najważniejsze. Moja żona walczy o to, żeby dzieci brały udział w spotkaniach, na przykład tutaj w półkoloniach. No, czasem kosztuje nas to wiele. Czas, dojazdy, opuszczenie innych aktywności, szkoły muzycznej, nawet szkoły. Ale dzięki temu dzieci widzą pewien wzór, że właśnie to jest naprawdę ważne. Poznawanie Bożego Słowa i budowanie relacji we wspólnocie. I że warto zaufać Bogu, że On wszystko inne pomoże nadrobić. Gdy człowiek jest młody, to może mieć trudności z motywacją do wielu rzeczy. I tu jest rola rodzica, żeby odpowiednio go zachęcić do tego, co dobre. Kiedyś z moją żoną prowadziliśmy taką drużynę harcerską, taki chrześcijański scouting i robiliśmy różne dzikie rzeczy, wyjeżdżaliśmy w góry i mieliśmy grupę młodzieży, która bardzo to lubiła. Bardzo lubili z nami spędzać czas w tych górach, tam też poznawaliśmy Boże Słowo. Ale kiedy przychodził weekend i oni mieli tą wizję, że będą mogli cały weekend grać na komputerze czy tam na telefonie, to oni mówili, że nie chcą jechać. Ale rodzice jakoś tam ich zachęcili i później ta młodzież z nami jechała i okazało się, że w ogóle tego nie żałują, że to był super czas. Właśnie, rodzic czasami musi zachęcić do dobrych rzeczy. Zobaczmy, o co modlił się Dawid w intencji swojego syna Salomona. Oby tylko Pan użyczył ci roztropności i rozsądku, gdy cię postawi nad Izraelem, abyś przestrzegał prawa Pana Boga Twego. O co zabiegał Dawid? O co się modlił? Modlił się o mądrość dla syna. I co się stało już po śmierci Dawida? Bóg ukazał się we śnie Salomonowi i rzekł do Salomona: poproś mnie o co tylko chcesz, a dam ci. Salomon mógł poprosić o cokolwiek. O sławę, o bogactwo, o śmierć wrogów. Ale nie, on poprosił o mądrość. O Bożą mądrość, by dobrze prowadzić lud. Przejął tą misję, przejął wartości, o które starał się jego ojciec. I następnie zrealizował marzenia własnego ojca. Zbudował świątynię, o której tak marzył Dawid. Podomykał różne sprawy, których jego ojciec nie był w stanie zamknąć. Okazał się kimś mężnym. Możemy mieć Nobla z fizyki, a z troski o młodsze pokolenie ledwie dostateczny. Ale nie martwmy się, jest nadzieja. Uczmy się od wzoru ludzi, których Bóg dał nam we wspólnocie. Poznawajmy zasady ze Słowa Bożego i żyjmy mocą Ducha Świętego. Zaufajmy Bogu. On jest najlepszym budowniczym.